Miejski Konserwator Zabytków chyba wpłynie też na uproszczenie procesów inwestycyjno-budowlanych na obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Na pewno na przyspieszenie uzgodnień, pozwoleń i tak dalej.
Marcin Majewski, dyrektor muzeum. Skoro mówimy właśnie o projektach, inwestycjach, także w kontekście rewitalizacji, to jakie projekty w tym roku uzna pan za najbardziej kluczowe, także z punktu widzenia muzeum?
Znaczy ten rok jest troszeczkę specyficzny, że wiele rzeczy musieliśmy jakby zastopować. To znaczy w przypadku na przykład archeologii Stargardu w tym roku żadnego tomu fizycznie nie wydajemy. Jedynie zabieramy się za opracowywanie kolejnych dwóch. Dopiero na jesieni wystąpimy do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o środki na wydanie. Natomiast na pewno idziemy dalej w kierunku przystosowania pomieszczeń gospodarczych pod gimnazjum numer 4, czyli dzisiejszą szkołą podstawową numer 11.
To może przypomnijmy, jakiej wielkości już macie zbiory?
No, zbiory to ciężko zliczyć, bo archeologię, jeżeli byśmy archeologię samą liczyli, to jest tych zbiorów w setki tysięcy. Plus historia, etnografia, historia sztuki, no to są naprawdę duże liczby. Ja oczywiście tutaj chciałbym też jakby uściślić, że jeżeli mówimy o tych zbiorach, to są to także fragmenty skorup, tak? Różnego rodzaju przedmioty metalowe pozyskiwane i nie wszystkie są naszą własnością, a są depozytem, który nam złożył konserwator wojewódzki. I my mamy możliwość w świetle ustawy o te zabytki wystąpić na własność. I też tak robimy w ramach przejmowania poszczególnych części pozyskiwanych w trakcie prac archeologicznych, szczególnie tych najbardziej znaczących dla przyszłości miasta. Mowa tutaj, rozmawialiśmy o kwartale pod Galerią Starówką. No, stamtąd mieliśmy tylko 174 tysiące różnych rzeczy.
Tylko 174 tysiące. Rzeczywiście.
To pokazuje skalę jakby tego wszystkiego.
Budzi wrażenie.
Ja już tutaj państwu na antenie twojego radia nieraz mówiłem, że jeżeli mamy przedmiot, na przykład potłuczony garnek w kartonie, to zajmuje on mniejszą powierzchnię niż taki, który będzie odrestaurowany, tak, w tym momencie. I z tego powodu też robimy ten magazyn archeologiczny pod gimnazjum nr 4, którym rok w rok dostajemy środki od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Czasami z odwołania, ale jednak nie są to nigdy niestety kwoty takie, jak byśmy sobie życzyli. Zawsze są one obcinane dosyć znacznie, wobec czego ta inwestycja też tak długo trwa, bo już w tej chwili mamy 4 etapy za sobą,
Nie wiem, czy
kolejny, który został złożony właśnie przez kolegów, przez pana Piotra Tarnawskiego i Andrzeja Bierce, czy on otrzyma dofinansowanie, bo to teraz dopiero składany był w styczniu. Czekamy na efekt tego wszystkiego i w tym momencie, czy piąty etap zakończy? Nie wiem.
A
zbiory gromadzić gdzieś trzeba i też myślę, że tutaj ważna jest informacja tego typu, że tak naprawdę jesteśmy chyba pierwszym muzeum w województwie zachodniopomorskim, które ma taki magazyn zewnętrzny. W takiej wielkości i takiej jakości, bo tam są regały przesuwne. Naprawdę jest to wysoki standard.
A zatem to jest też miejsce do już takich wewnętrznych badań nad gromadzonymi zbiorami?
Na tym nam przede wszystkim zależy, bo pamiętajmy, że muzeum jako instytucja kultury, miasta Stargard, ale w ogóle jako instytucja kultury, nie jest instytucją samą dla siebie. My możemy mieć, tak jak tutaj kolega Piotrek wspomniał, swoje zainteresowania, swoje miłości. Każdy z nas tą swoją miłość ma w jakiejś określonej mikrobranży muzealnej, ale działamy przede wszystkim dla mieszkańców i dla osób, które nas odwiedzają, a tych osób jest naprawdę z roku na rok coraz więcej, bo to są w dziesiątki tysięcy już liczone osoby. Kiedy popatrzymy z perspektywy, to naprawdę rok w rok przyrasta nam grupa osób zainteresowanych działalnością muzeum i tym, co prezentujemy. I zabytki archeologiczne również są w tej kategorii, i wobec czego ten magazyn, który się tworzy pod gimnazjum numer 4, ma też być miejscem do studiowania osób, które są zainteresowane tego typu materiałami, które piszą prace dyplomowe, doktorskie i tak dalej, wobec czego jest tam też przygotowana odpowiednia pracownia do tego, żeby ten materiał można było wyciągnąć, obejrzeć, sfotografować, pomierzyć.
Może przypomnijmy, jaką powierzchnią dysponuje ten magazyn?
Powierzchnia, jak ktoś usłyszy, może być wielka, a może być mała, bo to jest 600 metrów. Ale kiedy sobie przejrzymy, ile możemy tam regałów włożyć przesuwnych i odpowiednio ułożyć te eksponaty, robi to naprawdę spore wrażenie. Nie ukrywam, że za chwilę pewnie zdarzy się tak w ramach inwestycji, które są w mieście prowadzone, szczególnie na terenach objętych ochroną konserwatorską, a na Starym Mieście to jest zupełnie zrozumiałe, będzie tych eksponatów przybywało w dosyć szybkim tempie i to nam za chwilę się
czy macie jakiś plan B na wypadek, gdyby też zabrakło miejsca w obecnym magazynie?
Planu B na razie jeszcze nie ma, ponieważ jeszcze jakby nawet nie jesteśmy na etapie przenoszenia co niektórych zbiorów z muzeum przy rynku do magazynu archeologicznego. To dopiero, mam nadzieję, nastąpi w tym roku, po tym jak będziemy widzieli, jak wygląda etap piąty, jakim jest to poziomie wykonalności. Na pewno będziemy po pierwsze chcieli przenieść zbiory archeologiczne, które zostały już opracowane, czyli wspomniany kwartał piąty pod hotelem Grodzkim, wspomniany klasztor i kościół Augustianów oraz rynek staromiejski oraz takie materiały, które pochodzą z badań starszych prowadzonych w mieście w latach 60. 70. ubiegłego stulecia, które zostały już wcześniej przez innych autorów opublikowane. To będziemy chcieli na pewno w ten magazyn włożyć, natomiast resztę w ramach opracowywanych zbiorów też będziemy przenosić i pozyskiwania, tak jak wspomniałem, od konserwatora zabytków już na własność.
Jeszcze wrócimy do wątku archeologii, ale mnie właśnie interesuje kwestia frekwencji. Joanna Fiołkowska, Muzeum Archeologiczne, odpowiedzialna za promocję oraz informacje o poszczególnych projektach muzeum. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę odwiedzających, to jest znak, że wasza strategia dotarcia do odbiorców w takiej formie się sprawdza?
Najwidoczniej tak.
Escape Room to był pani autorski projekt.
Tak, nadal jest.
Przypomnijmy, na czym polega ta zabawa.
Escape Room to jest, jeśli chodzi o muzeum, nietypowe rozwiązanie, natomiast bardzo popularne na całym świecie i u nas w Polsce. Jest to gra dla osób dorosłych, która polega na tym, że za pomocą rozwiązywania przeróżnych zagadek, otwierania zaszyfrowanych skrytek, osoby wydostają się z zamkniętego pokoju. W naszym przypadku z zamkniętej sali muzealnej.
Czyli można zabawić się w rzeczywistości w pana samochodzika?
Trochę tak. Trochę Indiana Jonesa, trochę innych odkrywców. Mamy różne zagadki, mamy różne pokoje. Jeden z pokoi oferuje zagadkę kryminalną, inny właśnie tak jak pan samochodzik oferuje zabawę w poszukiwanie skarbu i tropienie ducha, także
jak mamy bardzo dużą popularnością cieszą się te gry w ramach Escape Roomu?
Cieszą się ogromną popularnością. Niech świadczy o tym fakt, że w tej chwili pierwsze wolne miejsca mamy w czerwcu. Więc właściwie do czerwca wszystkie pokoje są zarezerwowane. Mogę już zdradzić, że jesteśmy w trakcie opracowywania czwartego pokoju, więc też zwiększamy tą ofertę. Mam nadzieję, że nadal się będzie cieszyła taką popularnością.
Czyli czwarty pokój nas czeka niebawem, a jakie tajemnice będzie nam ukrył w sobie?
A tego nie zdradzę. Tego nie zdradzę, to już jak będzie premiera, to wtedy ogłosimy na pewno, natomiast niech na razie to będzie naszą tajemnicą.
Czyli przy okazji gry, zabawy, prób wydostania się z zamkniętego pokoju, również mimochodem wchodzi do głowy wiedza historyczna.
Tak, ona wchodzi i nawet musi wejść, ponieważ gracze, którzy grają na sali muzealnej, nie wyjdą z tej sali, jeżeli nie zapoznają się z wystawą, ponieważ wszystkie zagadki, wszelkie rebusy, które się na tej sali znajdują, wymagają zapoznania się właśnie z wystawą.
Zdarzają się tacy, którzy nie są w stanie wyjść?
Owszem, zdarza się bardzo dużo takich osób, ponieważ Escape Room w założeniu jest dość trudny i wychodzą tylko najlepsi.
Zdarzają się takie ataki paniki?
Nie zdarzają się.
Zawsze można liczyć na pani opiekuńczą pomoc i rękę.
Tak, oczywiście, zawsze obsługa pilnuje graczy, żeby im się nic nie stało, żeby nie uszkodzili przede wszystkim wystawy, ponieważ tak jak powiedziałam, te escape roomy się odbywają w salach muzealnych, w towarzystwie eksponatów, więc wszystko jest jak najbardziej
właśnie,
pod kontrolą.
Właśnie, jak się wam udaje godzić i grę, zabawę, często intensywną, właśnie z podejściem do eksponatów i ich ochroną?
To bardzo ułatwia sama konstrukcja sal wystawowych Bastei. Wystawa jest oddzielona szybą, tak? Jest to dość wyraźna granica i też ja wpuszczając grupę do Escape Roomu informuję, że to, co za szybą jest nietykalne, że można to oczywiście oglądać. Natomiast do poznania tego organoleptycznego, tych eksponatów służą nasze monitory dotykowe, gdzie są dokładne opisy. Dlatego...
Czyli... Ta strategia interakcji, gry, elementów zabawy sprawdza się w tak zwanej edukacji historycznej muzealnej.
Tak, oczywiście. Edukacja ma bardzo różne formy. Przekazujemy tę wiedzę również podczas zajęć muzealnych, podczas warsztatów, tak? Ale również przez takie właśnie działania.
Wróćmy do tego smartfonowego społeczeństwa. Niestety jest tak, że nasza pamięć i umysł trochę się defragmentuje. Działamy na różnych płaszczyznach. Wiele czynności wykonujemy naraz. Jak do tak rozkojarzonego odbiorcy z tą ofertą muzeum dotrzeć?
przez różne płaszczyzny właśnie, przez...
Atakujecie zmysły.
Przez różne bodźce, tak, przez atakowanie różnych zmysłów, stąd nasza oferta edukacyjna jest tak zróżnicowana, gdzie właściwie można i zaznać trochę sztuki, i trochę historii, trochę archeologii, w sposób najbardziej przyjazny, tak, jest do wyboru każda właściwie forma.
W takim razie to zapytam Przemysława Antczaka, czy również bierze pan pod uwagę w swoich projektach i działaniach smartfonowe społeczeństwo?
Oczywiście, że tak. Ostatnim takim pomysłem był konkurs w ramach wystawy Ja, Basteja, Ania. Konkurs o nazwie Zabytek Selfie, czyli tutaj prosiłem mieszkańców, żeby nadsyłali zdjęcia do muzeum, wykonując sobie zdjęcie na tle wybranego przez siebie zabytku.
Czy pomysł trafił na podatny grunt?
Oczywiście, że tak. Póki co mieliśmy 9 zgłoszeń. Mam nadzieję, że w przyszłości tych zgłoszeń będzie bardzo dużo. Cieszył się niezwykłym zainteresowaniem i aktywnością młodych ludzi, bo przede wszystkim był skierowany właśnie do tej grupy wiekowej.
To znaczy, znaleźliście jakby klucz dotarcia do odbiorców, którym hasło muzeum jednoznacznie się kojarzy. Oczywiście negatywnie.
Znaleźliśmy właśnie w trakcie prowadzenia warsztatów w muzeum. Nie zabraniam młodym ludziom używać smartfonów. Mało tego, mam mnóstwo aktywności, których wykonanie właśnie potrzebne jest przy użyciu smartfona.
I ten pomysł udaje się realizować i przekonać wszystkich, którzy w muzeach bywają rzadko, że to jest zupełnie inna, interesująca płaszczyzna poznania świata.
Otóż to muzeum dzisiaj jest bardzo otwarte. Muzeum jest nowoczesne w treści i przekazie. Nie jesteśmy zamknięci. Jesteśmy dla ludzi.
Piotr Tarnawski, podobne pytanie. Jak dalece panu pomaga, a jak dalece przeszkadza smartfonowe społeczeństwo w projektach i działaniach muzealnych?
Muszę przyznać tak, z perspektywy pracownika działu historii i badania społecznością lokalną, to muszę przyznać, że więcej, że tak powiem, rozmów, kontaktów mam z osobami jednak z tego starszego pokolenia, osobami, które nie rozwijały się, czy nie rodziły się w tym okresie smartfonów.
Których kciuk jest jeszcze w spokoju pozostawiony.
Dokładnie. No ale jeśli trzeba, to również, bo zdarzają się osoby młodsze, tak, które też przychodzą same, bez dorosłych, które powiedzmy coś przynoszą, czy coś pokazują. Również i takie osoby też się zdarzają, tak, i z nimi również śmiało można porozmawiać.
Przy planowaniu ekspozycji, wystaw, projektów bierze pan również pod uwagę to, że nasza świadomość, pamięć fragmentaryzuje się i trzeba mocnym bodźcem przykuć naszą uwagę.
To jest czasem trudne do pogodzenia, bo to jest tak, jako historyk chcę jednak na tej wystawie przekazać przede wszystkim historię.
Musi pan tę historię opakować teraz we współczesne treści.
Dokładnie, trzeba czasem jednak pomyśleć, pokombinować i to nie minutę czy dwie, a znacznie dłużej, aby przynajmniej w jakiś fragmentaryczny sposób jednak zainteresować to społeczeństwo o różnym wieku, tak? Bo myślę, że trafiamy do wszystkich ludzi od najmłodszych do najstarszych, czy chcemy trafić.
I póki co ten system przynosi efekty?
Myślę, że chyba tak, że jeśli chodzi o frekwencję, ta, która rzeczywiście rośnie, jest na tej tendencji wznoszącej, myślę, że trafiamy do wszystkich osób. Tak jak tu koleżanka też chociażby wspomniała o swojej wystawie, która też w tej chwili buduje frekwencję w muzeum, to też będąc gdzieś tam na korytarzach muzealnych, na salach wystawowych, właśnie to zobaczyłem to, że przyszła mama, powiedzmy z takiego pokolenia 30-40-latków ze swoim młodym dzieciątkiem i przyszło mu pokazać właśnie tą wystawę.
Tak? Intryguje zwłaszcza półkotapczan.
Tak, nie poprzez smartfona, czy poprzez telewizor, czy poprzez internet, ale poprzez muzeum, poprzez salę wystawową, gdzie nie ma tego smartfona, gdzie nie ma tego telewizora. Ona mu przyszło pokazać coś, co można zobaczyć, być może dotknąć również. Także mamy trochę ten przekaz też oprócz tych smartfonów, oprócz tych internetów, taki przekaz bezpośredni.
I tego się trzymajmy. Mirosław Opęchowski, Miejski Konserwator Zabytków Organizacji. Lubię to określenie, muszę przyznać.
Ja też.
Panie Mirosławie, w jaki sposób we współczesnej dobie ztechnicyzowanej sprzedać i opakować historię? Choćby historię Stargardu tak, aby dotarła ona do szerokiego odbiorcy. nie powodując u niego znużenia czy efektu zniechęcenia.
Ja myślę, że z punktu widzenia konserwatorskiego, szeroko też pojętego muzealnictwa, no nie zapominajmy ciągle, że naszym zadaniem jest ochrona za wszelką cenę jak największej części substancji autentycznej. Wszystkie środki techniczne, nowe środki elektroniczne i tak dalej, niewątpliwie bardzo ułatwiają. Ułatwiają czy to działania edukacyjne, muzealne, czy to działania stricte konserwatorskie, bo mamy tutaj możliwości modelingu, użycia laserów, do badań, do konserwacji, więc są to na pewno znakomite środki.
Które ładnie można sprzedać informacyjnie.
Tak,
też.
Tak.
A jeśli chodzi o tę substancję zabytkową, pan jako miejski konserwator zabytków zwraca uwagę szczególnie na te potrzeby najpilniejsze, jeśli chodzi o zabytki Stargardu, które niemal wołają o inwestycje. Myślę o murach obronnych choćby.
To znaczy tak, niewątpliwie kwestia obwarowań miejskich, w części już jakby zrealizowana, jednak potrzeby są ogromne. No i tutaj miasto wspólnie z muzeum aktywnie uczestniczy. Buduje się kolejne możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Dużo w ostatnim czasie mówiło się o naszym projekcie Trasa Muzealna. Mamy nadzieję, że z tych czy innych środków po prostu uda się pozyskać tutaj jakby większe pieniądze, ponieważ te potrzeby ciągle są. Jeżeli chodzi o kolegiatę mariacką, która jest perłą jakby w koronie tutaj stargardzkich zabytków, to myślę, że proboszcz zarządca daje sobie doskonale radę. Oczywiście przy całej gamie jakby współpracowników, także ze strony samorządu miejskiego, wojewódzkiego i tak dalej. Także myślę, że szansa będzie na to, żeby kolegiata została zrobiona jakby do końca. A mówimy tutaj nie tylko o elewacjach, ale o ogromnym programie pracy wewnątrz świątyni. Co pozostaje z takich jakby największych zagwozdek dla konserwatora, to niewątpliwie jeden z cenniejszych obiektów, spichlerz.
No właśnie, chciałem pana to zapytać. To jest wyrzut sumienia Stargardu.
To jest wyrzut sumienia Stargardu. No wiem, że wojewódzki konserwator zabytków jakby próbował. Musimy też wziąć pod uwagę, że cała procedura administracyjna, że wydawanie nakazów to nie jest taka prosta sprawa. To nakazy możemy wydać, ale egzekucja jest już dosyć utrudniona. No ja mam nadzieję, że po prostu spróbujemy znowu, jak to się mówi, wspólnie z właścicielami tego obiektu.
Czy nie jest możliwe przejęcie tego obiektu od właścicieli w obecnym stanie?
To znaczy powiem tak, ustawa o gospodarce nieruchomościami zakłada oczywiście możliwość wywłaszczenia na cel publiczny. Takim celem publicznym może być także i ochrona zabytków. Ale trzeba brać pod uwagę, że no, rozmawialiśmy wcześniej o obwarowaniach. Obwarowania należą do miasta Stargard. Tutaj są ogromne potrzeby, więc no w tej chwili no nie sądzę, żeby miasto, jak to się mówi, podjęło całą procedurę wywłaszczenia. A proszę pamiętać, że wywłaszczenie to jest operacja, która wymaga rynkowego odszkodowania, bo nie ma mowy o konfiskacie.
A zatem będziemy oczekiwać, aż się spichrz nam zawali?
Mam nadzieję, że sytuacja, bo tutaj jest największym problemem była jakby rozdrobniona struktura własnościowa tego obiektu. Mam nadzieję, że ona zostanie w jakimś sensie uporządkowana. Skądinąd temat spichlerza pojawił się także wśród projektów rewitalizacji miasta.
Jeśli nie patrzymy na ustawę o rewitalizacji i obszarach objętych rewitalizacją, tam funkcjonują specjalne przepisy, które na przykład ułatwiają wywłaszczenie danego obiektu. Może z takiego mechanizmu trzeba byłoby skorzystać?
Powiem tak, jeżeli chodzi o stargardzki program rewitalizacji, to mamy tutaj oczywiście obszar zdegradowany, podlegający działaniom rewitalizacyjnym, ale nie jest to specjalna strefa rewitalizacji, gdzie tego typu właśnie instrumenty jak wywłaszczenie funkcjonują. Także Stargard nie skorzystał z tej specjalnej strefy.
Czyli temat spichrza dalej jest otwarty w kolejnym roku.
Tak.
Marcin Majewski, dyrektor muzeum w Stargardzie. Patrząc na rok 2018, na jakich działaniach się muzeum szczególnie skupi?
No, skupimy się na pewno na kolejnych wystawach, które będziemy Państwu pokazywać. Teraz w kwietniu, pod koniec kwietnia będziemy otwierali wystawę poświęconą Między innymi w wodzie i higienie. Bardzo
to
myślę,
jest interesujące, co tak, zabrzmiało.
Myślę, że bardzo, bardzo ciekawa wystawa przygotowana, kuratorem będzie pani dr Monika Ogiewa-Sejnota.
A woda i higiena dotyczyć będzie których wieków?
No oczywiście i tej odległej, i tej bliższej przeszłości. Właśnie będziemy chcieli pokazać, jak to wszystko się rozwijało, jak pozytywnie do tego podchodzono, jak negatywnie. Jak wiemy, no, kąpiel raz na miesiąc dla zdrowia jest czymś dobrym.
Później raz na miesiąc, a nie raz albo dwa razy w roku?
No, to zależy w jakim czasie właśnie. I to będziemy starali się pokazać, ale także o wodach leczniczych, które były bardzo popularne i zresztą po których mamy też pozostałości archeologiczne.
Będzie też lecznicza opakowań. Woda stargardzka?
No, może nie stargardzka, ale stargardzianie też jeździli do wód i jeżdżą do dzisiaj, a po drugie przywożono wodę mineralną, która była niezwykle popularna w XVIII i XIX wieku i opakowanie od takiej wody pochodzące z Bad Pyrmont, ze Szczawna Zdroju, z Karlowych Warów, tak, czyli z Karlsbadu wczesnego. Mamy w naszych zbiorach i pochodzą one z XIX i nawet z XVIII stulecia.
A w której epoce ówcześni już tak często, czyli raz w miesiącu wskakiwali do wanny?
No raz w miesiącu potrafiło w XVIII wieku tak bywać.
Czyli już szliśmy ku tej higienie.
Tak, szliśmy. Wiemy, że ten XVIII wiek, w zasadzie XVII, to była najgorsza higiena. Po wojnie 30-letniej szczególnie było to doskonale widoczne i w źródłach, i w materiałach, które się zachowały.
Jak słucham pana, co obszar, co temat, to kolejna ciekawostka, niemal sensacja, którą można odpowiednio opakować i, mówiąc kolokwialnie, sprzedać. Korzystacie z takich mechanizmów?
Znaczy, oczywiście, że korzystamy, tylko trzeba pamiętać o tym, o czym mówili koledzy, że ta nowoczesność musi też być w muzealnictwie obecna. To nie może być muzealnictwo XIX-wieczne, do którego przez lata powojenne się troszeczkę przyzwyczailiśmy, czyli
gablota. Ja zauważyłem, że z roku na rok stawiacie na coraz większą interaktywność.
Tak, no widać to po Bastei, tak, która, przypomnę, że zaraz będzie 5 lat od czasu, kiedy Basteja została otwarta, bo 13 czerwca 2013 roku. I powiem jako szef tej jednostki, że patrząc na to, co możemy zaoferować w muzeum przy rynku staromiejskim, a w Bastei, jest tutaj bardzo duży rozdźwięk. I wynika to jakby z tego, że Basteja jednak przystosowana jest dla współczesnego odbiorcy, szczególnie tego młodszego, tego właśnie interaktywnego, który może podotykać, który może powiększyć, pomniejszyć, poklikać, tak? Może zobaczyć oczywiście oryginalny przedmiot, ale też go właśnie obejrzeć w wersji wirtualnej. Natomiast rynek nam nie daje tych możliwości i to widać chociaż po frekwencji, która jest przy rynku, a która jest w Bastei.
Czy można spodziewać się jakichś prac modernizacyjnych, choćby no w kamienicach muzealnych przy rynku?
I tutaj leży pies pogrzebany, że staramy się w tej chwili właśnie w ramach trasy muzealnej, przy dużym wsparciu miasta, rozpocząć kolejny projekt modernizacyjny dotyczący kamienic przy rynku. Przypomnę, że te budynki były odbudowywane w latach 60-66. Od tego czasu w ich infrastrukturze prawie nic się nie zmieniło, szczególnie mowa tutaj o mediach. Tych mediach i elektrycznych, i wodno-kanalizacyjnych.
Czyli łazienka też z epoki pochodzi?
Łazienka może nie jest z epoki, ale rury na pewno w ścianach. Nieraz mamy awarie z tego też powodu, co no, po prostu zagraża nie tylko zwiedzającym, ale też eksponatom. Mieliśmy taki przypadek na wystawie aptekarskiej z naszymi pięknymi meblami pochodzącymi z apteki pod Złotą Gwiazdą przy ulicy Wyczyńskiego, że w pewnym momencie, kiedy wszedłem na wystawę ze studentami, to po prostu z sufitu padał deszcz. Na gabloty, na szczęście nie na meble. To po prostu pękła rura nam w stropie.
Proza życia, jedno słowo.
No, takie rzeczy się zdarzają, nie możemy do takich rzeczy dopuszczać, wobec czego chcielibyśmy, żeby te obiekty zostały całkowicie odnowione i żeby ta ekspozycja, bo przypomnę, że kiedy w Bastei mamy wystawę do lat 20, powiedzmy, XX wieku, chronologicznie poprowadzoną, tak końcówkę jej jakby mamy, ale w wersji takiej dosyć jeszcze archaicznej w muzeum i tu byśmy chcieli tą ekspozycję zamknąć do dzisiejszych czasów, dziejów naszego miasta lat 20 XX wieku, już taką stałą, właśnie akcyjną.
A oszacowaliście koszty remontu modernizacji kamienic?
Koszty remontu nie są właśnie jeszcze szacowane. Na razie jesteśmy na etapie szacowania kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji. I lada chwila będziemy ogłaszali przetarg na przygotowanie dokumentacji właśnie i architektonicznej, i wystawienniczej dla tej wystawy, w ogóle renowacji tych budynków w komplecie, czyli odwach, kamienica numer 3, kamienica numer 4.
Czyli jest o czym myśleć i co planować. A wracając tak jeszcze jest. Do kwestii merytorycznej, jak się wam udaje wypośrodkować kwestie promocji, dotarcia do szerokich rzesz odbiorców, czyli takiego nieco skomercjalizowanego i uproszczonego przekazu, który wpływa na większą popularność muzeum, z zachowaniem jednak rangi placówki naukowej?
Ja myślę, że to jest kwestia
bo można osób... pójść w kierunku właśnie zabawy, trochę śmieszności, tak, tandetnej tak, nieco.
Tak. No pamiętajmy, popatrzmy sobie na strukturę muzeum, którą może każdy z nas obejrzeć na stronie muzeum i dopasujmy osoby, które pracują w muzeum. Ja myślę, że specjalnie jakby no staraliśmy się, żeby kadra w muzeum była dobrana na wielu płaszczyznach, żeby była w stanie, brutalnie mówiąc, może prosto ogarnąć wiele tematów, które są potrzebne w działalności muzeum. Tak jak wspomniałem na początku tej wypowiedzi, muzeum nie jest już strukturą XIX-wieczną, gdzie jest cisza, kapcie, gabloty. Za każdym razem jest ktoś na sali, kto na nas patrzy, kto obserwuje, co robimy. I to wszystko. Nie, muzeum nie może być taką instytucją skostniałą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Stąd te działania i działu edukacji tutaj pani Anny, pana Przemka, pana Marcina Brudzieja i pani Patrycji Jakubiak, żeby to po prostu wszystko się
ale
działo.
Ale z drugiej strony nie można z kolei przesadzić z tą grą i zabawą.
Oczywiście, stąd tak poważne poniekąd wydawnictwa, jak pan już wspomniał, jak nasz rocznik Stargardia, czy archeologia Stargardu, ale także inne serie, które wychodzą, bo tutaj są też działania naszej pani wicedyrektor dotyczące czasów najnowszych, czyli tej trudnej historii początków naszego polskiego Stargardu, historii pionierów, ale także myślę, że za jakiś czas powinniśmy mieć efekt w postaci, postaci książki poświęconej dziejom właśnie tym najnowszym Stargardu i ziemi stargardzkiej około roku 1945.
Bo akurat ta najnowsza historia jeszcze wymaga skatalogowania i udokumentowania, tym bardziej, jedne... że są świadkowie jeszcze.
No właśnie o to chodzi. Tutaj chciałbym do tego jakby się odnieść, że mi jako badaczowi przeszłości miasta tej najstarszej, średniowiecznej czy nowożytnej, powiedzmy takiej do początku XIX wieku, ja mam taki komfort, z jednej strony komfort, że nie mam świadków. A jak wiemy, co świadek, to jego historia. Wobec czego tutaj ta historia najnowsza buduje nam tą narrację, która no, nie jest łatwa w odbiorze, a z drugiej strony nie jest łatwa w interpretacji. Zawsze spotkamy się z osobą, która będzie negowała pewne fakty, które zostały powiedziane przez jedną czy drugą osobę. I tu trzeba konfrontacji. Natomiast tu konfrontację źródeł ja mam martwych zazwyczaj. A tu są tak zwane źródła żywe w postaci osób, które będą w stanie coś na ten temat powiedzieć.
To jeszcze zapytam Przemysława Antczaka, odwołując się do jego pracy i powołując na słowa, które właśnie powiedział dyrektor muzeum. Co świadek, to historia. Czy pan tych świadków i te poszczególne historie w swojej działalności jakoś kataloguje, grupuje? Czy one się układają na najnowszą historię Stargardu?
W trakcie warsztatów kamienicznych Tajemnice Kamienicy pozyskałem osoby, których rodzice byli pionierami. Te osoby mieszkały tutaj od pierwszych lat. Tych polskich Stargardu. No i z tymi osobami utrzymuję kontakt do dnia dzisiejszego. Te osoby korespondujemy mailowo i te osoby wezmą udział w dalszych warsztatach, w dalszych aktywnościach tych wyjściowych poza mury muzealne, tych w przestrzeni, w tkance miejskiej.
Czyli to będzie ich wkład w opowieść o dziejach najnowszych Stargardu.
Otóż to ja jako edukator...
Subiektywny wkład.
Ja jako edukator muzealny schowam się troszkę w cień. To te osoby będą błyszczały na podwórkach kamienicznych i one będą narratorami. One będą opowiadały historię, tą taką prawdziwą historię.
Ten sezon zapowiada się ciekawie, trzeba przyznać. Joanna Fiołkowska, czy w promowaniu muzeum dalej będziecie rozwijać kwestie wirtualnych przestrzeni, interakcji z odbiorcami, ale oczywiście pilnując, żeby nie przesadzić?
Tak, oczywiście. My, tak jak powiedziałam wcześniej, jesteśmy cały czas obecni i w internecie, i za pomocą aplikacji na smartfony, więc cały czas staramy się iść z duchem czasu i przez różne media przekazywać naszą ofertę.
Sięgając po nowoczesne technologie, można także i tą najtrudniejszą, najbardziej skomplikowaną historię w przystępny sposób opowiedzieć?
Oczywiście, że tak, naturalnie. Każda wystawa, każde wydarzenie jest opisane w internecie, na naszych stronach internetowych, czy przez media społecznościowe, więc staramy się też w ten sposób to przekazać.
I tego typu projektów można spodziewać się w nowym sezonie 2018 roku?
Oczywiście.
Co bardziej fascynuje odbiorców? Lata 70., 80. XX wieku? 60.?
Akurat wystawa, o której w tej chwili pomyślałam, czyli nasza obecna wystawa czasowa Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń, szczyt, łączy te dekady, ponieważ na wystawie jest jakby rekonstrukcja, reprezentacja mieszkania w roku dosłownie 88, ponieważ taki kalendarz wisi na ścianie. Natomiast meble są i sprzęty z różnych wcześniejszych lat, tak? Mamy telewizor wyprodukowany w latach 60., meblościankę w latach 70., więc jakby traktuję na tej wystawie ten okres jako jedną całość.
Wracamy niemal do punktu wyjścia, szukając puenty, więc odwołuję się do dyrektora Marcina Majewskiego, dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Jak wygląda Stargard widziany waszymi oczami? Bo to jest takie powszednie miasto, do którego można na co dzień przywyknąć. Te same ulice, dzielnice, a jednak nie.
Znaczy, ja już nieraz mówiłem, że mimo tego, że się zajmuję tym miastem dosyć długo, to często mnie Stargard zaskakuje. Znaczy, jakieś fakty, które uda nam się odkryć, zaskakują. Traktujemy to miasto jako, może w przypadku archeologii, jako wielką piaskownicę, w której ciągle coś możemy znaleźć. I to myślę w przypadku edukacji historycznej, w przypadku samej historii, wielu badań, które wykonujemy jako pracownicy muzeum, to tych nowości jest często dużo i tematów tych płaszczyzn eksploracji też jest bardzo dużo. Ja myślę, że mieszkańcy właśnie często odkrywają ten Stargard. To widzimy na wielu płaszczyznach, bo chociażby podczas festynu, który organizujemy w czerwcu, w tym roku niestety z powodu remontu parków, jego nie będzie w takim wymiarze, jaki byśmy chcieli, ten związany z wojną 30-letnią. Widzimy to po frekwencji osób, udziale. Mimo tego, że jest to impreza cykliczna o tym samym schemacie w zasadzie, to tych osób jest ciągle tyle samo, dużo, nawet więcej.
Czyli dzięki wsparciu muzeum radzimy po prostu wszystkim, żeby inaczej spojrzeli na swoje miasto.
To na pewno, dlatego też zapraszamy Państwa w czerwcu na Dni Stargardu, gdzie będziemy starali się troszeczkę w innej konwencji przybliżyć przeszłość naszego miasta. Myślę, że odbędą się, tak jak było to w latach ubiegłych, także nocne zwiedzania Kościoła Mariackiego i to pokazuje tą chęć i pęd do historii, gdzie proszę sobie wyobrazić, że 200 osób podczas jednego wejścia potrafi być.
I w ten sposób nie wyczerpaliśmy tematu, ale czas mija. Na eksplorację historii w niekonwencjonalny sposób i dzięki niekonwencjonalnemu podejściu. Muzealnicy dzisiaj wypełnili czas antenowy na 93 FM i myślę, że jeszcze wielokrotnie do tych projektów, które w tym roku będą prowadzili, będziemy powracać. Marcin Majewski, dyrektor muzeum, Przemysław Antczak, Joanna Fijałkowska, Piotr Tarnawski i konserwator miejski Mirosław Opłochowski. Gościliśmy ich dzisiaj na antenie. Dziękuję bardzo. To był magazyn To się nadaje do radia i apel. Inaczej spójrzmy na Stargard.